tej porze zapraszamy na katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezę dzisiaj do nas wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, i także po katechezie porozmawiamy na antenie. Będzie możliwość zadania pytania, porozmawiania z księdzem biskupem. Bardzo serdecznie zapraszamy. A teraz nasza wspólna modlitwa do Ducha Świętego.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszą katechezę chciałbym poświęcić następującemu tematowi: powołanie do świętości i dodawania świadectwa o Chrystusie. Pan Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Obdarzając nas ciałem i jego władzami, uczynił podobnymi do tego świata, abyśmy na nim potrafili żyć. Natomiast obdarzając nas rozumem, wolną wolą i duszą nieśmiertelną, uczynił nas podobnymi sobie. Jakby tego było jeszcze mało, Pan Bóg powiedział: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Postawił przed nami zadanie dążenia do świętości i do osiągania jej. Jednak świętość nie ma dziś dobrej prasy. Jak czytamy w jednym z katolickich tygodników, celebryci często zaczynają swoje wypowiedzi od zastrzeżenia: ja tam żadnym świętym nie jestem. Do dobrego tonu należy zamanifestowanie, że jest się tak zwanym równym gościem, czyli kimś, kto z grzesznym życiem jest za pan brat. Jakże inaczej w tym kontekście kulturowym brzmią słowa: istnieje tylko jeden smutek, nie być świętym. Słowa te przypomina ojciec święty Franciszek w ogłoszonej ostatnio adhortacji Gaudete et Exultate. Papież podkreśla, że świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła oraz że o świętość trzeba się bić z diabłem, ze sobą, ze światem. To są słowa Ojca Świętego. Bo święci to grzesznicy, którym Bóg przebaczył. To ludzie otwarci na Bożą łaskę i na Jego miłosierdzie. Do nas, ludzi XXI wieku, Pan Bóg mówi dziś: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I ja go określając warunki świętości, które aktualne są we wszystkich czasach, posługuje się nauczaniem świętego Pawła zawartym w liście do Filipian i mówi do nas, dzieci tego świata. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, aby mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Powtórzę. Trwajcie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Pan Jezus wypowiada te słowa, bo wie, że trudno jest dziś być Jego wiernym uczniem. Doświadczamy wielu trosk i przeciwności, podlegamy wielu naciskom, manipulacjom pochodzącym od świata, od mediów i od przeróżnych instytucji. Jeden ze współczesnych teologów, starając się opisać kondycję religijności i wiary współczesnych Europejczyków, mówi o tak zwanym utajonym ateizmie. I mówi tak: utajony ateizm współczesnych wierzących, drzemiących w swym banalnym, spokojnym zmieniu, które chroni ich przed nawróceniem serca, stanowi duchowy dramat dzisiejszych członków Kościoła. Tym bardziej, że takie zaświadczenie, taki uśmiechnięty i wyzbyty złudzeń sceptycyzm z niczym nie walczy, ale również nie stawia żadnych pytań na temat Boga. Ta sytuacja prowadzi do tego, że wielu ludzi dziś wiarę postrzega po swojemu, wybierając te prawdy, które im odpowiadają, pozostałe zaś odrzucają. Moi drodzy, przykładowo, popatrzmy na dekalog. Dekalog, który jest podstawową, chciałoby się powiedzieć, konstytucją moralną świata, etyczną świata. Ludzie, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, jakże często odrzucają niektóre przykazania. Przykładowo, odrzucają przykazanie nie zabijaj przez akceptowanie eutanazji, aborcji. Dalej, odrzucają przykazanie nie kradnij. Gdy włączymy telewizor, zobaczcie, słyszymy o tylu nierozliczonych aferach. Tyle ich było. Dalej, odrzucają przykazanie nie cudzołóż. Świadczy o tym życie bez zobowiązań, zdrady małżeńskie, zachwianie porządku w dziedzinie płciowości i płynące stąd cierpienie współmałżonków, dzieci, całych rodzin. Dlatego nie dziwmy się, że wielu z nas, żyjąc w takim świecie, jest zagubionych, zdezorientowanych. Święty Jan Paweł II w adwokacji apostolskiej Ecclesia in Europa, to znaczy Kościół w Europie, potwierdził ten stan rzeczy, zauważając u Europejczyków utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. Towarzyszy temu obojętność religijna, sprawiająca, że ludzie żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Ojciec Święty pisał, że jesteśmy świadkami nadawania Europie oblicza, które odrzuca dziedzictwo chrześcijańskie. Ustanawia się bowiem prawa sprzeczne z chrześcijańskimi zasadami, kwestionując obronę życia, godność małżeństwa, wychowanie młodzieży. Trzeba więc zapytać w tym kontekście o naszą tożsamość. Trzeba zapytać, kim jestem ja człowiek? Kim jesteśmy my Polacy, my Europejczycy? Co zrobiliśmy z fundamentalnymi wartościami, z których wyrastamy? Zapewne z podobnymi trudnościami w swojej pracy misyjnej w spotykał się święty Paweł Apostoł, bo w liście do Galatów znajdujemy takie słowa. Pisze Paweł: nadziwić się mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. To nie są moje słowa. To są słowa świętego Pawła, zapisane w Piśmie Świętym. Dlatego trzeba wciąż przypominać wielki znak nadziei, jaki stanowią liczni świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy potrafili żyć według Ewangelii, często mimo wielu trudności, wrogości, prześladowań. W historii Europy są rzesze córek i synów Kościoła, którzy żyli autentyczną świętością, świadcząc o Chrystusie w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zwróćmy uwagę. Uznajemy świadectwo Bernadety Subieru, dzieci z La Salette, dzieci z Fatimy i liczymy się ze świadectwem Faustyny, która miała skończone zaledwie 3 klasy szkoły podstawowej. Wynika stąd, że do bycia świadkiem Chrystusa wezwani jesteśmy wszyscy. Tu warunkiem nie jest jakaś nadzwyczajna wiedza religijna czy teologiczna. Istota świadectwa polega bowiem na udowodnieniu ponad wszelką wątpliwość osobistego spotkania z Chrystusem, nawet za cenę własnego życia. Nie chodzi tu również o jakieś nadzwyczajne przeżycia psychiczne. Takie przeżycia, wzruszenia mijają, a pseudoświadek szybko znika. Prawdziwy świadek natomiast, można powiedzieć, krystalizuje się, jak diament krystalizuje się. Życiowe uderzenia szlifują go i umocniają. Jest mocny i silny. W tym kontekście warto postawić pytanie. Dlaczego na przestrzeni wieków, na przestrzeni 20 wieków prześladowano Kościół Chrystusa? Dlaczego jest i prawdopodobnie będzie prześladowany w kolejnych pokoleniach? Otóż trzeba powiedzieć, dlatego, że wychowywał i wychowuje świadków, którym świat nie może zamknąć ust. Świadek bowiem to swego rodzaju bohater, a z bohaterem nikt sobie nie może dać rady. On bowiem jeśli cierpi, a nawet ginie, to odnosi zwycięstwo. Już cesarz Julian Apostata w połowie IV wieku przestrzegał przed ostrym prześladowaniem chrześcijan, bo w ten sposób, jak mówił, przymnaża się im bohaterów, świadków. Nie chodziło mu o to, że męczennicy zostaną otoczeni kultem, ale o to, że oni wychowają przez swój przykład kolejnych, innych świadków do dawania świadectwa i do bohaterstwa w wierze. W Kartaginie Tertulian na progu III wieku wołał: krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. Moi drodzy, dodajmy jeszcze, że świadectwo chrześcijan wcale nie musi być nagłaśniane. Świadkom Ewangelii bynajmniej na tym nie zależy. Gdyby taki motyw się u nich pojawił, byłaby to kompromitacja świadka, bo pragnienie sławy w tym wypadku jest wadą, a nie cnotą. Uczniom Chrystusa nie wolno zapominać o jego wyznaniu złożonym przed Piłatem. Pamiętamy te słowa. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. To jest zdanie, które winno należeć do istoty każdego chrześcijanina. Dawać świadectwo prawdzie. Dzień rozpoczęty z tymi słowami otwiera przed chrześcijaninem perspektywę składania świadectwa wierności Jezusowi w każdej sytuacji. Chodzi tu najczęściej o świadectwo ciche, dyskretne, ale przecież jednoznaczne i czytelne. W praktyce duszpasterskiej zatroskani o kształt współczesnego Kościoła, jakże często pytany, ile dzieci zostało ochrzczonych, ile osób uczęszcza w niedzielę do kościoła, ile przyjęło komunię świętą, ilu zawarło sakramentalne małżeństwo. Czy wreszcie pytamy, ile powołań kapłańskich i zakonnych było w tym roku. To wszystko jest niewątpliwie ważne. Ale zasadnicze pytanie jest jedno. Ilu świadków żyje na terenie mojej parafii? Ilu świadków jest w gronie kapłanów w dekanacie czy diecezji? Ilu świadków jest w gronie osób konsekrowanych? Ilu świadków Chrystusa jest na naszej ulicy, na naszym osiedlu? Ilu świadków Chrystusa mamy w szkole i na uczelniach? Ilu mamy w służbie zdrowia i w administracji, i w wojsku, i w policji? To pytanie nie interesuje organizatorów życia społecznego, ekonomicznego czy politycznego, ale dla nas, ludzi wierzących, jest ono punktem wyjścia w jakiejkolwiek refleksji nad życiem Kościoła i narodu. Moi drodzy, rozważając dziś o powszechnym powołaniu do świętości i dodawania świadectwa o Chrystusie, chciałbym, byśmy zwrócili uwagę jeszcze na dwa zagadnienia. Pierwszym jest relacja Ewangelii do polityki. Pan Jezus polityką się nie zajmował. Świat jednak, jak wiemy, zmusił go do wejścia na arenę polityczną. A gdy się to stało, Jezus wszedł na nią odważnie po to, by złożyć na niej świadectwo prawdzie. Wiele mówi o tym scena przed Piłatem. Pamiętamy ją dobrze. Ówcześni politycy chcieli wykorzystać Jezusa jako dodatkowe koło w trybach swoich układów. Ale on się na to nie zgodził. Kiedy więc go włączono w politykę, okazało się, że swoim świadectwem zniweczył knowania możnych ówczesnego świata. Takie jest zadanie każdego chrześcijanina, który znajdzie się w trybach polityki lokalnej, państwowej, europejskiej czy światowej. Polityka jest terenem, na którym również trzeba dać świadectwo prawdzie. Takie też jest zadanie chrześcijanina, który chce uczestniczyć w życiu politycznym. Moi drodzy, drugi problem dotyczy życia samego Kościoła, a jest nim niestety antyświadectwo jego członków. Szczególnie jaskrawo dochodzi ono do głosu w antyświadectwie kapłanów lub ludzi poświęconych Bogu. To ich zgorszenie jest zapisane już w Ewangelii, począwszy od Judaszy. Kto wie, gdyby pokolenia kapłanów i ludzi poświęconych Bogu były bardziej wychowywane do składania świadectwa, to może antyświadectwo byłoby znacznie rzadszym zjawiskiem. Zgorszenie zawsze było i nie można go wykreślić ani z życia Kościoła, ani z Ewangelii. Jednak trzeba zauważyć, że równolegle dokonywało się piętnowanie antyświadectwa od Judasza poczynając. Przekonują nas o tym dzieje Kościoła, zaś akta męczenników są wymownym dowodem o wartości świadectwa w Kościele, który zawsze był szkołą świadków i stąd do dziś płynie jego moc. Moi drodzy, dawanie świadectwa, do którego wezwany jest każdy uczeń Chrystusa, przyjmuje na co dzień postać wierności. W Biblii znajdziemy słowa: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. W starożytności biegacz, który zwyciężył na stadionie, otrzymywał wieniec laurowy. Ta gałązka z krzewu laurowego była dla niego powodem do chwały. Chwały ziemskiej, ludzkiej, przemijającej. Dla chrześcijanina finałem ziemskiego biegu ma być udział w chwale Bożej. Jednak warunkiem osiągnięcia tego celu jest wierność Panu Bogu aż do śmierci. Wierność w takim świecie, jaki on jest, czyli w tym naszym świecie. Wierność na co dzień, gdy trzeba doświadczać wielu utrapień. Wierność podstawowym zasadom, które decydują o tym, kim jesteśmy. Nade wszystko chodzi tu o wierność osobie, osobie pisanej z dużej litery, czyli Panu Bogu, który jest źródłem ewangelicznych zasad chrześcijańskiego życia. Zwróćmy uwagę też na to, że wierność wartościom ewangelicznym przekłada się na nasz stosunek do wartości ziemskich. Znamienne jest to, że nas Polaków po 123 latach niewoli uratowała wierność wspólnej tradycji, historii, kulturze, językowi i wierze w Boga. A więc wierność systemowi wartości, który o nas stanowi, stanowi o tym, kim jesteśmy, stanowi o naszej tożsamości narodowej, o tożsamości Polaka, o tożsamości chrześcijanina, ucznia Chrystusowego. Do tego dziedzictwa odwoływały się wszystkie czyny powstańcze. System wartości i spuścizna przodków sprawiła, że Polacy pomimo zaborczego rozbicia czuli się narodem. Polakach niewoli przyszło pokolenie, które sięgnęło po wolność dzięki wierności Bogu i wartościom, z których wyrastamy i które o nas stanowią. Jak z tego wynika, wierność Bogu przekłada się na wierność drugiemu człowiekowi i sobie samemu. Widać to szczególnie w życiu rodzinnym i małżeńskim. Na wierności i miłości oparta jest relacja małżeńska. Gdy zabraknie wierności, małżeństwo traci swój fundament. Wtedy pojawiają się łzy, jest ból, rozpacz, krzywda współmałżonka i dzieci. Od wierności w rodzinie, można taki wniosek wyciągnąć, zależy przyszłość Polski, przyszłość Europy, świata i każdego z nas. Wierność wyraża się, jak to powiedzieliśmy wcześniej, poprzez dawanie świadectwa. Dlatego autor natchniony, mówiąc: podniosą na was ręce i z powodu mojego imienia będą was prześladować, zaraz dodaje: będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Chodzi o świadectwo dawane światu, który zagubił swojego Boga. A dziś potrzeba świadków Chrystusa. Jak mówiliśmy już wcześniej, potrzeba ich w szkołach i na uczelniach. Potrzeba ich w biurach i w szpitalach. Na placach i ulicach naszych miast. Potrzeba świadków Chrystusa wśród parlamentarzystów, dziennikarzy, filmowców i prawników. Potrzeba ich również wśród kapłanów i przedstawicieli życia konsekrowanego. Tej wierności Bogu, bliźniemu i sobie uczą nas rzesze świadków Chrystusa, a wśród nich święci i błogosławieni. Oni wszyscy, niczym żywe kamienie wparte na Chrystusie, kamieniu węgielnym, pozostawili potomności najcenniejsze dziedzictwo. Święci i błogosławieni pomagają nam, ludziom trzeciego tysiąclecia, odrzucać stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga. Natomiast my, świadomi, że przejęliśmy wiarę od innych, że inni ją nam przynieśli, teraz powinniśmy spłacać dług wdzięczności i stać się misjonarzami Europy. Nawet wtedy, gdy ona tego nie chce i atakuje nas za to, że chcemy żyć i ładać życie społeczne według Bożych praw. Musimy mieć świadomość, że te rozmaite naciski europejskich gremiów to nic innego jak inny rodzaj współczesnych rozbiorów, niewoli i okupacji. Wezwani do świętości i patrząc na przykłady świętych, śmiało możemy powiedzieć, że to nie my mamy słuchać spoganiałej Europy, w której na każdym kroku widoczne są świadectwa chrześcijańskiego rodowodu, ale powinniśmy ratować Europę, niosąc jej światło zapomnianej Ewangelii. Trzeba pamiętać, że jedności w ojczyźnie i w Europie nie zbuduje się przez traktaty, ale przez miłość do Chrystusa i do człowieka. Święci swoim życiem, niekiedy zakończonym męczeństwem, wołają: nie wstydźcie się Ewangelii. Głoście ją. Pamiętajcie, że dla katolika wartościami nie podlegającymi żadnym negocjacjom są szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo i obowiązek rodziców do chrześcijańskiego wychowania dzieci. Jeszcze jedno. Nie obawiajmy się, że Polska wierna Chrystusowi i Jego Ewangelii stanie się zaściankiem Europy, jak straszą nas niektórzy prorocy liberalizmu. Przeciwnie. Wierni Chrystusowi, dążący do świętości, mamy szansę stać się awangardą Europy i jej ratunkiem. Potrzebna jest więc nowa ewangelizacja i Polski, i Europy, do której nie musimy się upodabniać, ale którą mamy ewangelizować. To bardzo piękne i odpowiedzialne zadanie, wymagające wszakże odwagi i stanowczości, konsekwencji, by stać się świadkiem prawdy i słuchać bardziej Boga niż ludzi.
Bóg zapłać, dziękujemy, była to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Mówił do nas ksiądz biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, a już za moment możliwość rozmowy z księdzem biskupem oraz także oczywiście zadawania też pytań po naszej katechezie. Serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, jest z nami na antenie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Bardzo serdecznie witamy, Ekscelencjo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy za katechezę tutaj do nas skierowaną, do słuchaczy, do rodaków, do Polaków, do wiernych Kościoła katolickiego w Polsce. I już za moment na nasze telefony, które zawsze też tworzą taką przestrzeń rozmowy i też dopełnienia do tekstu, do treści, którą słyszymy w czasie katechezy. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska.
Witamy panie Andrzeju.
No, bardzo pięknie ksiądz biskup tutaj to wygłosił, to przemówienie do katechezy. No i bardzo podoba mi się, że ujął to słowo papieża Franciszka o tej walce ze wszystkim. Przecież tą walką to jest spowiedź prowadzająca na drogę miłosierdzia. No i tutaj właśnie o to chodzi, żeby zacząć żyć dekalogiem, tą duchową konstytucją świata, jako duchowym zapleczem i do życia przyjętymi wszystkimi sakramentami świętymi. No i tutaj chodzi o naukę.
Tak, ale panie Andrzeju, bardziej nam chodzi też i żeby może budować pytania do ekscelencji niż tylko dopowiadać czy poprawiać tekst. Ale myślę, że ta myśl o barce jest tutaj bardzo rzeczywiście trafna i ksiądz biskup nam tutaj jeszcze rozszerzy, prawda, może tę przestrzeń.
Pan słusznie, myślę, zwrócił uwagę na sakrament pokuty, który jest niezwykle istotny w życiu chrześcijanina i stanowi taki moment, kiedy możemy po prostu wracać na nowo. Niewątpliwie też wiąże się to, proszę zauważyć, z wiernością, ja tam mówiłem, i to wiernością Pana Boga samego najpierw. Pan Bóg jest wierny człowiekowi nawet wtedy, gdy on zgrzeszy. Pan Bóg jest wierny człowiekowi nawet wtedy, gdy on odejdzie. Przypomnijmy sobie choćby tylko niektóre z przypowieści Chrystusa, przypowieść o ojcu, który czeka na syna, o miłosiernym ojcu, który czeka na syna, który stracił wszystko. I ten syn wraca, ojciec jest wierny, wierny synowi, miłości, którą mu już wcześniej dał, ale też jest ojciec, jest wierny sobie. Jest wierny sobie i tym wartościom, które synowi przekazywał i przyjmuje tego syna, ale pod warunkiem, że on uznaje swoje zło, uznaje swoje grzechy i o przebaczenie prosi. I tutaj myślę, że dobrze, że pan powiedział o sakramencie pokuty, który pozwala na nowo wejść na drogę wierności i świadectwa. Także dziękuję bardzo za ten komentarz.
Dziękujemy panu i kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i księdza biskupa. Słuchałem z uwagą katechezy i dopełnię do tej treści, co ksiądz biskup nam tu oznajmił, że nie mamy co się zawstydzać swoim krajem, swoim wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa. Ja chodzę po rynku krakowskim dość często. Widzę, jak z zapartym tchem zwiedzają wnętrze naszych kościołów, fotografują. Nawet w kościele mariackim jest taka kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli widzą, że ludzie się modlą skupieni, zachowują zupełne milczenie, szanują to. I jednak ten przykład ewangelizacji w nas będzie i będzie trwał. Jesteśmy po prostu, mamy w genach pisane od chrztu Polski znamie Świętego Krzyża, od samego chrztu, czyli 966 rok. I dziękuję serdecznie. A tu w tym wszystkim jest bez przerwy zmaganie z lożą masońską. Tu niby, że jest Unia Europejska i tak dalej, a w sumie to chodzi o pojmanie tak zwanej katolickiej Polski, ujarzmić, żeby imię Boże zniknęło z powierzchni.
Ja myślę jeśli mogę nawiązać do tego, co pan powiedział przed chwilą, to też pan dotyka takiego tematu, moim zdaniem, niezwykle istotnego. Ten obraz, który ma pan jakby namalował, słowem przed naszymi oczyma, to mówiąc o tym chodzeniu po rynku, o naszych kościołach, o tej ewangelizacji, która tam się dokonuje. Myślę, że warto pamiętać o wartościach, ja wspomniałem w katechezie, które nas stanowią, które stanowią o naszej tożsamości, tożsamości Polaka, chrześcijanina, ucznia Chrystusowego, na nasza historia, tradycja, nasza kultura, to decyduje o nas, a jednocześnie ktoś patrząc na te wartości właśnie może spotykać się z Chrystusem. My jesteśmy wtedy świadkami, jeżeli jesteśmy sobą, jeżeli jesteśmy. Także bardzo panu dziękuję za to słowo.
Dziękujemy bardzo. I kolejny słuchacz. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja serdecznie dziękuję.
Kto mówi jeszcze i skąd, jeśli można?
Samopolskie Maria.
Pani Amelia z Małopolski. Tak, słuchamy pani.
No, jak właśnie z ekscelencji za to
Ale coś nam przerywa połączenie, pani Amelio, także może jeszcze raz pani spróbuje, albo po prostu może warunki też atmosferyczne, nie wiem, nieraz tak też bywa z tymi naszymi telefonami, to może jeszcze jeden spróbujemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tylko przyciszamy radio, tak? I jesteśmy. Halo, halo?
Niech będzie pokój Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Biegostoku.
Tak, panie Marku.
Więc ja chciałem powiedzieć, że ja słyszałem, że wszystkie grzechy będą odpuszczone, a to grzechami przeciwko duchowi świętemu. I właśnie uważam, że po prostu ja przez długie lata byłem daleko od Boga, a ze sprawą łaski Bożej nawróciłem się. Sprawiło to po prostu płacz mój przed tabernakulum. Kościele w Białymstoku. I prawda jest taka, że ja od 17 lat staram się być blisko Boga i jestem ciekaw, czy po prostu grzechy, które popełniłem w czasach, kiedy byłem daleko od Boga, zostały mi odpuszczone. I czy teraz po prostu ja staram się czynić dobro, staram się po prostu dobrze czynić, nie przeszkadzać mojej żonie.
No i też, panie Marku, pamiętać, też ja dołączam potem ksiądzbiskup dopełni, że też mamy potem też czas, by modlić się jeszcze i za siebie, i za innych też o nawrócenie. To też jest bardzo ważne tutaj w tym doświadczeniu nawrócenia. Księże biskupie,
no proszę. Właśnie, każde świadectwo tego rodzaju, każdy powrót do Pana Boga jakby składa się na tą naszą wierność i przy tym dodałbym, żeby też nie wstydzić się mówić wśród bliskich swoich, znajomych o pewnych głębi swoich takich przeżyć. One są bardzo często takie bardzo, bardzo osobiste, ale bodaj mają wymiar taki właśnie ewangelizacyjny. Dzieląc się o pewnych rzeczach, no my dzielimy się jednocześnie Panem Bogiem, dzielimy się informacją o Jego miłosierdziu, o tym, że współpracując z łaską Boga możemy powstać. Także dziękuję bardzo i za ten komentarz i przede wszystkim to świadectwo tak bardzo osobiste, aczkolwiek jakby nieco utrzymane na marginesie naszego dzisiejszego tematu.
Tak, no bo nie jest tematem dzisiaj może tylko grzech i nawrócenie, ale tutaj ksiądz biskup mówił o świadectwie życia chrześcijańskiego i tego, żebyśmy się też, no nie wstydzić się wiary, prawda?
Tak.
Na co dzień szczególnie, bo tak jeszcze w niedzielę jest nam łatwiej, natomiast ta codzienność jest trudniejsza. Jeszcze telefon odbierzmy, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Witam księdza biskupa i ojca Janusza.
Witam.
Chciałam powiedzieć, że ja rozumiem świętość jako normalność. Życie w codzienności, właśnie bycie w nią głęboko zanurzonym. Kiedyś zachwyciło mnie takie piękne zdanie. Tam kwitnie, gdzie Bóg cię zasadził. A Bóg zasadza nas w różne miejsca. Piękniejsze, łatwiejsze i trudniejsze. I wszyscy, którzy byli przed nami, to też ci, którzy już osiągnęli świętość uznaną przez Kościół i ci święci, których miliardy są w niebie, to też nie mieli łatwo. I po prostu trzeba według Bożych standardów żyć, starać się być mu jak najbardziej podobnym. Ja tak sobie na swój wewnętrzny użytek myślę, że wszyscy wierzący to jesteśmy pracownikami i współwłaścicielami firmy rodzinnej. Pracujemy dla szefa, dla taty w niebie i dla samego siebie, dla wszystkich innych, którzy razem z nami pracują, ale również dla tych, którzy są, że tak powiem, poza firmą, którzy ją krytykują. No to taki skrót myślowy mój, tak czasem mnie to rozbawia, jak sobie o tym myślę. I z tego duchowego bogactwa mogą czerpać wszyscy. Kiedyś zachwyciło mnie na Jasnej Górze takie słowa na t-shircie młodego człowieka. Dla Boga jestem BMW, czyli staram się być dla Niego bardziej, więcej, mocniej, bliżej jeszcze można dodać. A kiedy jesteśmy bliżej Boga, jesteśmy bliżej człowieka i w tym naprawdę można zasmakować. W tym staraniu się o codziennie trochę więcej, trochę lepiej, trochę bardziej. I jest wtedy pokój naprawdę bez granic. Jest radość mimo wszystko, obojętnie w jakiej sytuacji. I jest spokojny sen. I wszelkie dobro, którym właśnie promieniujemy nawet bez słów. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Barbaro.
Ja też jestem bardzo wdzięczny Pani za ten głos. Proszę mi wierzyć, w tej chwili się uśmiecham, bo ten przykład z firmą naszego ojca, naszego taty, kościołem, gdzie jesteśmy pracownikami, no, bardzo mi się podoba. To jest taki pogodny, dobry przykład. No, na tym polega właśnie bycie świętym i na tym polega danie świadectwa. Świadectwo w swojej takiej ekstremalnej postaci to jest świadectwo męczenników. Ale przecież my na co dzień wezwani jesteśmy do dawania świadectwa poprzez po prostu bycie sobą, bycie chrześcijaninem, bycie sąsiadem, bratem, córką, matką i tak dalej. Więc właśnie na tym rzecz polega, żeby tak iść przez życie z tą świadomością, że jest blisko mnie Chrystus, że On mi pomaga. A ja w zasadzie cóż, tylko mam iść i naśladować to, czego On mnie uczy przez swoje słowa. Za ten piękny przykład bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Dziękujemy. Szczęść Boże. Rozmawiamy po katechezie z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Kolejny telefon od naszego słuchacza. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz
witam księdza i naszego ekscelencję biskupa. Ja chciałam dać takie świadectwo o sobie. Proszę księdza.
Kto mówi i skąd, jeśli można?
Anna ze Zgierza. Mhm. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że ja jestem bardzo wierząca i bardzo głęboko wierząca. Ale życie się potoczyło trochę inaczej i co gorsze, mam charakter, który, że tak powiem, nie umie przegrywać, nie umie przebaczać. I proszę księdza, kiedy się rozwiodłam z pierwszym mężem, potem wyszłam drugi raz za mąż. Potem wyszłam trzeci raz za mąż i tak dalej. Grzeszyłam strasznie, ale Panu Bogu się to w końcu nie spodobało i tak mnie Pan Bóg postawił na pion, że tak powiem. I taką mam pokutę, że tak bardzo bym chciała cofnąć czas. Tak bym chciała wszystkich młodych przestrzec, bo jestem już dzisiaj prababcią. Jak bardzo źle, jak człowiek odchodzi od Pana Boga. Jak bardzo źle, jak człowiek jest taki, że no, w dzisiejszych czasach trzeba być, że tak powiem, człowiekiem bystrym i sobie nie pozwolić w kaszę dmuchać. Ale ja byłam po prostu chyba ponad wszystko. Ja jeszcze nie umiem się modlić i nie umiem przebaczać moim wrogom, bo modlić to się modlę całe dnie i noc. Chyba nigdy w życiu. Ja się czołgam przed Matką Bożą, przed Panem Jezusem i przed wszystkimi. Ojcze, proszę mi wierzyć, Matka Boża się w moim domu rusza, Matka Boża się uśmiecha.
Tak, ale Pani Anno, to może są osobiste, prawda, takie doświadczenia. To warto też przenieść wtedy na jakąś taką rozmowę duchową, natomiast nie zawsze wszystko, prawda, da się też opowiedzieć. W każdym razie, no tutaj na pewno jest to, dobrze, że Pani się modli i ma refleksję, natomiast pewnie idzie to wypracować, to przebaczenie innym. Nie wiem, jak ksiądz biskup sądzi.
No ja myślę, że no takim podręcznikiem życia jest pewna z Ewangelia I pani mówiąc o swoich doświadczeniach, myślę, że może jakoś tak bardzo mocno skorzystać, zwłaszcza przypomnieć sobie to spotkanie Pana Jezusa z kobietą, no, z kobietą przy studni. No, szukać analogii, to w tym wypadku nie znajdziemy takiej doskonałej analogii, ale Pan Jezus w rozmowie z tą kobietą sprawił, że no właśnie, że napełnił ją niesamowitą taką mocą wewnętrzną, nawet radością. Ona zrozumiała to, co przeżyła, i jednocześnie doświadczając obecności Chrystusa potrafiła znaleźć siłę do przemiany w swoim życiu i do tego, żeby wpuścić no, trochę więcej słońca. Czyli po prostu im bliżej Chrystusa, tym więcej światła wśród nas, jakiejś takiej radości. Myślę, że pani to znajduje, pani to już widzi i tylko pozostaje nam życzyć, żeby jeszcze bardziej. Tak samo jak tamta kobieta. Ona otworzywszy się, poszła do swoich bliskich, do miasta, mówiąc o Chrystusie, że znalazła proroka. No i w ten sposób ewangelizowała, dawała świadectwo. To jest właśnie to, zmierzając do świętości, przeżywając wszystkie swoje trudy, utrapienia, jednocześnie przeżywasz to z Chrystusem i to w końcu będzie owocowało właśnie nawet dawaniem świadectwa. Myślę, że trochę to jak pani dziś. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, a my już powoli zbliżamy też do końca naszych rozmów. Po katechezie jeszcze telefon jeden i pewnie jakieś podsumowanie. Proszę bardzo. Słuchamy. Tak, prosimy.
Panie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Bardzo się cieszę, że się połączyłem. Witam bardzo wszystkich serdecznie. Mówi Błażej z Hamburga. Krótko chciałbym powiedzieć, co mnie spotkało ostatnio, ponieważ utożsamiam się z moją wiarą i dziękuję Bogu codziennie za to, że mamy takie wspaniałe radio, które nas podnosi zawsze na duchu i na wierze. Otóż, za szybą mojego auta włożę mały obrazek utożsamiający mnie z Bogiem i na którym jest Jezu, ufam Tobie. Kilka miesięcy temu, jakiś człowiek rzucił przednią szybę starym filtrem od kawy, który był oczywiście brudny. Jak powinniśmy to, moje pytanie właśnie, jak powinniśmy odbierać takie, nie wiem, zamachy troszeczkę na naszą wiarę, na Jezusa? Ponieważ to mnie bardzo dotknęło i nie wiem, także bardzo proszę o odpowiedź z Panem Bogiem.
No, rozumiem.
Dziękujemy.
Myślę, że Pan Jezus z racji tej, no, że był Bogiem, człowiekiem, proponował nam zbawienie, był kontestowany przede wszystkim przez szatana. No, szatan zawsze będzie wychodził jakby naprzeciw, będzie wrogiem tych, którzy idą, chcą iść za Chrystusem, chcą Mu służyć, którzy chcą, żeby w ich życiu Chrystus był na pierwszym miejscu. Także nie dziwmy się, że skoro Chrystus był, jak mówię, bardzo tak delikatnie kontestowany, żeby nie powiedzieć odrzucany, to i również i my, jego uczniowie, będziemy kontestowani, odrzucani. No stąd przecież i męczennicy, stąd ta potrzeba dawania świadectwa współczesnemu światu, więc jeżeli nawet takie coś pana spotkało, no przykra na pewno rzecz, ale jest to, to mieści się jakby w ramach no tego byciem ucznia Chrystusowego i otrzymywania niekiedy niestety jakichś takich razów. Także tak uczniowie, którzy dla Chrystusa w pewnym momencie, apostołowie, no byli poddani biczowaniu i potem wyszli i cieszyli się z tego, że mogli to dla Chrystusa zrobić, taki ból przyjąć. No ja myślę, że jest niech dla Pana to będzie też powodem do radości, niekoniecznie do smutku, do radości, że coś dla Chrystusa można było przyjąć, trochę nawet pocierpieć w jakiś sposób. I niech to służy modlitwie za tych ludzi, którzy tak, a nie inaczej postępują.
Ekscelencja, telefon Pana Błażeja kończy nasze rozmowy ze słuchaczami. Oczywiście nie kończy naszego tutaj programu dalej w Radiu Maria. Niewątpliwie to też no, trzeba dopowiedzieć do tego, co Pan Błażej, ksiądz biskup, że musimy się na to przygotować, na te przeróżne, prawda, teraz doświadczenia prześladowania Kościoła na różne sposoby, różne sondaże, filmy, jakieś dokumenty, artykuły i tak dalej. I co, no, nie dziwić się, prawda, bo takie momenty zawsze były w historii Kościoła, chociaż wydaje się, że teraz jakoś jest takie przeogromne nasilenie, prawda, tego, szczególnie ze świata tutaj mówimy, tego zachodu, tego świata liberalizmu, który się przekształcił w tak, a nie inny taki, prawda, liberalizm atakujący.
No tak to właśnie jest i można by nawet paradoksalnie powiedzieć w ten sposób, że no, że dziwnie, może nawet niebezpiecznie byłoby wtedy, gdyby świat w żaden sposób nie reagował na świadectwo chrześcijan. A to, że no, reaguje w taki sposób, niestety reaguje w taki sposób, jest tylko dowodem prawdziwości słów Chrystusa. Jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą. I to myślę, że można jeszcze i dopowiedzieć takie słowa, że to znaczy, że iść za Chrystusem, to znaczy iść za prawdą w ten sposób, bo gdyby było inaczej, to nie bylibyśmy prześladowani. Świat by nam nie przeszkadzał. Poszlibyśmy za nim, za światem, a nie za Chrystusem, a że za Jezusem idziemy. No to właśnie świat się burzy. Świat, czyli trzeba by to czytać w ten sposób, no w jakiś sposób również szatan poprzez tych, którzy dali mu się zwieść.
Tak. Kończąc, księże biskupie, bardzo serdecznie dziękujemy za katechezę i za rozmowy na żywo, jak tak mówimy, z naszymi słuchaczami, którzy tutaj zdążyli się dotelefonować. I prosimy na zakończenie o błogosławieństwo dla nas wszystkich, żebyśmy właśnie byli coraz bardziej mocniejsi w świadectwie naszej wiary i dążeniu do świętości, o której mówił ksiądz biskup w katechezie naszej.
Z przyjemnością błogosławię wszystkim pracownikom Radia Maria, ale także wszystkim słuchaczom, wszystkim nam. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Z położenia nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać.
Bogu nie będą dzięki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Księże biskupie, życzymy również wiele, wiele łask Bożych i zdrowia na każdy dzień i wielu sił w pracy pasterskiej. Bóg zapłać, szczęść Boże. Drodzy Państwo, była to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Naszym dzisiaj tutaj księdzem biskupem, który się spotkał z nami, był ksiądz biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Serdecznie dziękujemy również za telefony.